Śniadanie mistrzów to tytuł programu TVN. Kolejny tydzień i kolejny raz zaczynam od TVN. Staram się nie oglądać telewizji, ale w tym sobotnim programie Marcina Mellera, który ma pozytywnie pokazywać polską inteligencję, zobaczyłem samych panów. To mnie zdziwiło. Tu też kobiety do garów. Panowie tłumaczyli się, że wszystkie panie im odmówiły. Jedynie ksiądz Kazimierz Sowa pozostał uśmiechnięty. Tłumaczenia, żeby nie przesadzać z tym parytetem, skwitował stwierdzeniem, że to wiek panów jest problemem, a nie brak parytetu. Cenię księdza Sowę. To taki proboszcz z mojego poprzedniego wpisu. Człowiek z wyobraźnią. To tak, żeby nie wracać. Pozostali goście programu to Krzysztof Materna, Andrzej Mleczko i Michał Ogórek. Tych można porównać do polityka z mojego poprzedniego wpisu. Dla nich Józef Piłsudski to narodowy bohater. Jednocześnie nabijają się z pana Jarosława Kaczyńskiego, który robi dokładnie to, co Piłsudski. Jeszcze do pierdla nie trafił, ale się stara. Panowie wspominali pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu. Mamy 50. rocznicę tego wydarzenia. 20 lipca 1969 roku o godzinie 20:17:40 czasu uniwersalnego amerykański lądownik statku Apollo 11 wylądował na Księżycu. Ksiądz Sowa opowiedział, jak oprowadzał wycieczkę Amerykanów po budowie kościoła w Nowej Hucie w latach 70. i pokazał im kamień z Księżyca, który teraz jest w tabernakulum. Mówił o Arce Pana, Kościół Matki Bożej Królowej Polski. Okazało się, że kamień to dar papieża Pawła VI, który otrzymał od Amerykanów. W dalszej części mojego wpisu nawiążę jeszcze do tej świątyni. Opowieści pozostałych panów. Może napiszę to, co powiedział pan Materna. Razem z innymi ówczesnymi intelektualistami, czyli takimi politykami z mojego poprzedniego wpisu, oglądali lądowanie na prywatnej kwaterze turystycznej na Helu. Ich lądowanie mogło się zakończyć katastrofą, bo jeden zasnął z papierosem w ustach. Pan Materna chwalił się, że jako jedyny to zauważył i nie spalili kwatery w cholerę. Ja pamiętam ten dzień, a właściwie wieczór. To były wakacje. Mieszkaliśmy w kolonii łysaków i nie mieliśmy telewizora. Nawet prądu elektrycznego nie mieliśmy. Było radio z takiego dużego akumulatora. Poprosiłem rodziców, żeby pozwolili mi pójść do mojego kolegi, Andrzeja Stolarza. Ten mieszkał w Łysakowie, w szkole, do której chodziłem. Tam był telewizor. Ametyst 102. Powiedziałem, że jestem duży, zdałem do drugiej klasy. Rodzice jednak nie pozwolili mi iść na noc. Były wielki. Zaproponowali, że pójdziemy do stryjka Bronka, który mieszkał w tej samej wsi. I to u brata taty słuchałem w radiu relacji z lądowania na Księżycu. Polska jako jedyny kraj w bloku państw Układu Warszawskiego ściągnęła piracki sygnał telewizyjny z Wiednia i mogliśmy to obejrzeć, a ja jedynie posłuchać. Gdy astronauci szczęśliwie wylądowali, bardzo się ucieszyłem. Chciałem jak najszybciej do domu, żeby w radiu spokojnie wysłuchać dalszej relacji. Wracając, zatrzymaliśmy się przy ogromnym dębie. Rósł koło domu Szymburki. Tak się mówiło na to miejsce. Nikt tam nie mieszkał. Mama mówiła, że ten dom nie spłonął w czasie pacyfikacji wsi 15 października 1942 roku. Ukraińcy, którzy wchodzili w skład palących wieś gestapowców, przekonali dowódcę Niemca, że szkoda zapałek na taką ruderę. Tata opowiedział mi o innym ocalałym domu podczas tej tragedii. Był to dom Serafina Sołtysa, którego zabili partyzanci. To było przyczyną spalenia wsi i wymordowania mężczyzn, ale rodzina ta musiała ze wsi wyjechać. Wprawdzie nie od razu. W latach 50. stryjeczny brat taty, Michał, poślubił córkę zabitego przez partyzantów Sołtysa. Wieś zbojkotowała zaproszenia na wesele i to zdecydowało, że ludzie ci wyjechali. Ja wujka Michała poznałem. Znałem też tych partyzantów. Jeden z nich był na imprezie u stryjka i słuchał relacji z lądowania na Księżycu. Stwierdził, że to bujda. Człowiek ten nie potrafił sobie wyobrazić, że Ziemia może być okrągła. Gdy w roku 1976 poznałem panią Marię, potem Majkę, zrozumiałem, dlaczego ten partyzant popierał sanację. Nie miał wyobraźni. Stojąc z rodzicami pod tym dębem, patrzyłem na księżyc. Mama zapytała, chcesz zobaczyć astronautów? Ja nie jestem taki głupi, jak ten partyzant, odpowiedziałem. My też nie, powiedział tata. Na moim blogu można odsłuchać relacje z lądowania na Księżycu. Po 10 dniach odnaleziono ciało dziecka w rejonie Grójca. Były to jak dotąd największe poszukiwania tego typu. Jego ojciec popełnił samobójstwo, a na złość żonie zabił synka. Psychika ludziom siada. Nie wiem, jak długo jeszcze trzeba będzie to wszystko wytrzymać. Mam nadzieję, że najbliższe wybory parlamentarne sprawią, że zaczniemy się do siebie uśmiechać. Na uśmiechniętych ludzi idących w Marszu Równości kolejny raz nasłano kiboli. Teraz było to w Białymstoku. Współczuję policji. Kolejny raz rządzący postawili ich między młotem a kowadłem. To tak z okazji ich święta, stulecia powstania. Policja to nie są ludzie z mojej bajki, ale życzę powodzenia. Tylko ze świętowaniem proszę uważać. No i w Toruniu nie jestem czytany. To dopisałem po informacji o pijackiej aferze na tamtejszej komendzie. Ale jak się okazuje, kibole to nie jedyny problem policjantów. Poszukiwania dziecka trwały tak długo, bo w początkowej fazie zaangażowano obronę terytorialną. To też są siły bojowe złych polityków. A dla policji mają być jak kiedyś ORMO. Ta nowa formacja to oczkołowie rządzących. Chcieli się nimi pochwalić przy poszukiwaniach dziecka. Nie wyszło. Miejsce, gdzie policja znalazła ciało dziecka, już trzeciego dnia było przeszukiwane przez terytorialsów. Jest ogromnym nadużyciem nazywanie tych młodych ludzi żołnierzami. Ja byłem w wojsku, w pierwszym roku służby byłem kotem. Na początku nie umiałem nic i nic nie znaczyłem. Po roku stawałem się żołnierzem, który dla armii miał jakąś wartość. Mówi się, że mieliśmy wtedy 400 tysięcy żołnierzy. Stan wojenny, 1981 rok. Ale połowa była jak dzisiejsi terytorialsi. I tylko w pizdę i na gaz sprawiało, że stawali się żołnierzami. Byłem kapralem. Gdyby moje wojsko tak wykonywało komendę z wozu, jak widziałem w reportażu z poszukiwań dziecka, a gdyby chłopczyk żył i potrzebował pomocy? Całe to zło w jakimś stopniu bierze się z naszej ordynacji wyborczej. Do Sejmu wchodzi ten, którego wyznaczył lider ugrupowania na pierwsze miejsce listy. Inaczej jest w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tam mandat zdobywa ten, co ma najwięcej głosów na liście. Pan Krzysztof Materna w programie Marcina Mellera bardzo narzekał na taką ordynację. Nie może się pogodzić, że do Parlamentu Europejskiego wszedł Leszek Miller, a nie Michał Wawrykiewicz, prawnik, który właśnie walczy z Gazetą Polską i ich wlepkami. Strefa wolna od LGBT. Nawet Ryszard Kalisz go chwali. Dziwię się tylko, że PiS wyroki sądu ma w dupie. Czemu się dziwicie? To prawnicy z Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego pozwolili na zamach stanu. I to komu? Partyjnym kacykom. Takim samym kacykom, jak ci, co blokowali budowę kościoła w Nowej Hucie, o której wcześniej wspomniałem. Władysław Gomułka jako pierwszy sekretarz PZPR już w listopadzie 1956 roku kazał wydać pozwolenie na budowę tego kościoła. To partyjne kacyki sprawiły, że jeszcze w latach 70. trwała budowa. Zaś to, że ją ukończono, sprawił kamień z Księżyca i arcybiskup Karol Wojtyła. Trzeba wreszcie zmienić ordynację wyborczą. Ta PRL-owska jest zła. Tylko nie na okręgi jednomandatowe. Widać, jaki to problem dla ugrupowań, które przeciwstawiają się PiS-owi w obecnej kampanii do Senatu, gdzie właśnie obowiązują okręgi jednomandatowe. Wybory to zawsze jest problem. Ja stosuję metodę Marysi. Odpada ten, co nie ma wyobraźni, czyli ten, dla którego Józef Piłsudski jest bohaterem. Kiedyś Majka opowiadała mi, jak jako oficer grupy GAL, grupa do walki z terrorystami w Hiszpanii, miała wybrać sobie ludzi spośród więźniów odsiadujących wyroki za morderstwa. Nie mogła zastosować metody z Piłsudskim. Nikt tam o nim nie słyszał. Kazała przygotować takich kandydatów, którzy dokonali zabójstwa na polu walki. Okazało się, że jest ich bardzo dużo. Byli to głównie żołnierze Legii Cudzoziemskiej. Majka wybrała tych, którzy mieli czyste buty. Gdy to opowiadała, przypomniałem sobie moją służbę w wojsku. Faktycznie, żołnierz, który miał czyste buty, był bardzo dobrym żołnierzem. Miałem okazję poznać ludzi Marysi. Kilka takich przypadków opisałem, niektóre jeszcze opiszę. Wiem, że za swoją major Marii w ogień by poszli. Dziś z perspektywy lat wiem też, że głównym zadaniem Majki było zapobieżenie konfrontacji polskich służb, tych popierających Stanisława Kanię, pierwszy sekretarz PZPR 1980-1981 i tych, co słuchali Jaruzelskiego. To, co robiła dla naszej energetyki, było przykrywką dla walki ze złem, jakim jest terroryzm, który w sposób naturalny pojawia się tam, gdzie walka o władzę nie jest demokratyczna. miała mandat papieża Jana Pawła II. Ich walka powiodła się. Nie zmarnujmy tego zwycięstwa. Październik 1986 rok. W moim kalendarzu jest zapisane: Majka poleciała do RPA. Pamiętam to. Nie widziałem jej 2 tygodnie i nie mogłem się doczekać, kiedy wróci. Marysia była ekspertem od terroryzmu światowej rangi, gdy 19 października 1986 roku mozambicki samolot rządowy Tupolew Tu-134 z prezydentem Samore Machlem na pokładzie rozbił się w RPA i prezydent Botha nie chciał wydać czarnych skrzynek, podobnie jak Putin. Majka poleciała tam ze swoimi ludźmi. Podejrzewała, że to mógł być zamach. Ostatecznie okazało się, że załoga się schylała. Ministrowie i prezydent Mozambiku zginęli, ale pijani członkowie załogi i część pasażerów przeżyła katastrofę. Ogrom tragedii bardzo Marysię poruszył. Pamiętam, jak kilka miesięcy później zareagowała na katastrofę polskiego Iła w Lesie Kabackim 9 maja 1987 roku. Opisałem to. Ta katastrofa była w sobotę. Tydzień później dla Majki wszystko było jasne. To nie był zamach, a oficer, który nazwał ją natowską kurwą, był jej kolegą. Nawet opuchlizna z twarzy prawie mu zeszła. Dziś, gdy patrzę na Antoniego Macierewicza, wyjaśniającego katastrofę smoleńską... Leszek Miller, wspomniany tu wcześniej, to polityk z wyobraźnią. Niejako odwrotność Antoniego Macierewicza, intelektualisty i opozycjonisty z czasów młodości, gości Śniadania Mistrzów, ich idol w pewnym okresie. Dlatego ktoś taki jak pan Materna nie jest w stanie pojąć, dlaczego to Leszka Millera ludzie wybrali do Parlamentu Europejskiego. Wyjaśnię. Jest wiele powiedzeń pana Millera, które bardzo trafnie oddają rzeczywistość. Dziś przytoczę jedno. Kto sieje wiatr, budzi psychopatów. To bardzo trafne określenie tego, co dziś dzieje się w Polsce, gdzie rządzący, chcąc za wszelką cenę utrzymać władzę, wywołali wojnę domową ze społecznością LGBT. Inny polityk, ale bez wyobraźni, znacznie bliższy gościom śniadania, pan Donald Tusk, już po wydarzeniach białostockich wyraził swoje oburzenie. Powiedział: kibole, antysemici, homofobia, nic nowego. Tragedią jest władza, która jest ich patronem. Wszyscy przyzwoici Polacy, niezależnie od poglądów, muszą powiedzieć dość przemocy. Zapomniał własne słowa z wykładu na Uniwersytecie Warszawskim. Spójnik i panie Tusk. Winni jesteśmy my i oni. Miller to wydarzenie przewidział. On nikogo nie potępia i tylko afera Rywina sprawiła, że nie może im zapobiegać. Terroryzm to właśnie zachowania psychopatyczne, jak zabójstwo prezydenta Pawła Adamowicza, czy zadźganie przez ojca swego własnego synka pod Grójcem. To nie kibole są problemem. Pan Tusk pamięta, jak nazwali go matołem i obiecali, że obalą jego rząd. Dlatego od kiboli rozpoczął swą wypowiedź. Mówiąc o rządzących, mówił również o sobie. Wszyscy musimy zrobić krok w tył. Majka oficerowi, który ją zwyzywał, podała dłoń. My też powinniśmy to zrobić. Jak wtedy? Był rok 1987. Ktoś może powiedzieć, że to, co pisze, to bzdury. Proszę kupić książkę Polscy terroryści. Jest w moim sklepie internetowym. Tam jest o Piłsudskim. Może zrozumiecie, dlaczego dziś piewcy jego geniuszu napuszczają jednych Polaków na drugich. Wielu, oglądając zdjęcia z Marszu Równości w Białymstoku, zastanawia się, co może być gorszego, a tak napisałem. Kibole atakujący ludzi to nie jest to, co jest dziś najgorsze. Precz od naszych dzieci, krzyczał pan Jarosław Kaczyński, bezdzietny kawaler, i ojciec Tadeusz Rydzyk, ale to taki duchowny ojciec. Nie rozumieją tego, co krzyczą. I to jest najgorsze. Polskie dzieci są zagrożone, a to nasza przyszłość. Nienawistna retoryka polityków wobec siebie udziela się zwykłym ludziom. Dorośli w większości są odporni psychicznie na takie działania, ale dzieci nie. Ich psychika jest delikatna, słaba. Polska jest drugim po Niemczech krajem, gdzie jest najwięcej samobójstw wśród dzieci. Niemcy wyprzedzają nas dlatego, bo tam są uchodźcy. Ich dzieci przeżyły traumę. Nasze też ją przeżywają. Zabrakło miejsc w szpitalach psychiatrycznych dla dzieci. Nie chcę rozwijać tego tematu, a mógłbym. Żona jest nauczycielką. Zakończę powiedzeniem Marysi. Puknijmy się w czoło, tylko nie za mocno, bo ktoś może pomyśleć, że biją w tarabany. Otyłość dzieci to też coś znacznie gorszego niż ich seksualizacja, z którą tak walczy Kościół. Za kilka lat jakiś papież będzie przepraszał za to, i za LGBT, jak za nieuznawanie teorii heliocentrycznej czy Holokaustu. W tym drugim przypadku jest nawet pewna analogia. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, już w 1974 roku zwróciła uwagę na problem otyłości dzieci. Wtedy otyłych było 11 milionów. W roku 2016 aż 124 miliony, a 213 miało nadwagę. To na świecie, ale Polska jest tu niestety liderem w tym złym znaczeniu. W roku 2016 nadwagę miało 22% gimnazjalistów i 16% gimnazjalistek. Żeby ten problem zrozumieć, potrzebna jest wyobraźnia. Rządzący, dla których Józef Piłsudski jest bohaterem, nie zrozumieją tego, co napisałem. Trzeba podać sobie dłoń i przestać się wyzywać. Na świat trzeba patrzeć sercem. Ono widzi to, czego oczy nie widzą. Dostrzeżemy wtedy właściwe problemy. No, choćby taką otyłość u naszych mężczyzn. Łatwo ją zauważyć. Trzeba popatrzeć w dół. No właśnie. Ja jeszcze widzę, co trzeba, bo między innymi piję moją herbatkę. Wcześniej różnie z tym bywało. To naprawdę nie jest śmieszne. Dzieci, które dziś są otyłe, w moim wieku mogą mieć duży problem. Chciałbym napisać, że Marysia odżywiała się zdrowo, ale to nieprawda. Ta Tam, gdzie ją znali, zamawiała skrzydełka. Kelner zawsze przynosił golonkę. Bardzo lubię skrzydełka ze świni, Jasiu, mówiła. Cieszyła się, jak dziecko. To, że była szczupła, zawdzięczała temu, że ciągle zaciągała mnie do łóżka i przynajmniej godzinę dziennie trenowała shotokan. Karate znaczy. Jak nie trenowali z nią jej ludzie, ja musiałem trzymać deski do temashiveri. Rozbijała je ręką albo nogą. Pamiętam, kiedyś trenowała kombinację, gdzie najpierw nogą wytrącała mi nóż, był przy tym okrzyk kiai, a potem uderzała sosnową deskę na wysokości mojej skroni. Z deski sypały się drzazgi, ale Majka nie była zadowolona. Po godzinie deski się skończyły. Trzeba tak uderzyć, żeby osłabić, ale nie zabić. Podsumowała swój trening. Mogę przywieźć grubsze deski, zaproponowałem. Człowiek ma słabsze kości czaszki, nawet od tych, co były, powiedziała. Do chłopaków, co ich kibolami nazywają. Panowie, macie ducha walki. Marysia bardzo ceniła takich ludzi i takich sobie dobierała. Szczególnie ceniła tych, którzy trudno akceptowali jakąkolwiek zwierzchność. Major Marii jednak słuchali. Ja to widziałem, a dziś wiem, że mieli wielkie szczęście, że ją spotkali. Życzę wam, abyście też kogoś takiego spotkali. Byłoby to dla was i dla Polski. Biskup Tadeusz Pieronek mówił: ludzie nie są źli, tylko czynią źle. Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej, przybyła do Polski. Spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim. Pani przewodnicząca wie, że musi być unijny komisarz z grona polskich polityków. To dla niej problem. Polska bowiem może rekomendować obecnie tylko złego polityka na to stanowisko. Padło na Romana Szczerskiego, człowieka prezydenta Andrzeja Dudy. Nie wyszło w NATO, może uda się w Unii Europejskiej. Nasz premier wykorzystał spotkanie do swojej kampanii wyborczej. To nie dziwi, nic innego bowiem nie robi, tylko prowadzi nieustanną kampanię wyborczą PiS-u. Do swoich wyborców mówił tak, jakby to Polska, a nie Niemcy, były potęgą gospodarczą. W TV PiS odpowiednio to obrobiono i poszedł przekaz, że Niemcy nie mogą się mądrzyć, bo mają większy deficyt budżetowy jak Polska. Zaś nasze problemy z sądownictwem też zostały zresetowane i mamy nowe otwarcie. Polityka to nie jest gra komputerowa. Niemcy mają ogromny deficyt, bo wpompowały pieniądze w byłe NRD. Teraz jednak konsekwentnie deficyt zmniejszają. Unia Europejska, w tym Niemcy, wpompowały w nas, Polskę, ponad 100 miliardów euro. A my swój dług zwiększamy. Cieszy mnie to, że na czele Unii Europejskiej stoi kobieta. Ursula von der Leyen jest rówieśniczką Marysi. Też studiowała w Anglii. Podobno uwielbiała dyskoteki. Jak bajka. Może nawet się spotkały. Szkoda, że dziś nie mogą zjeść razem śniadania. Byłoby to śniadanie mistrzyń. I dobry dzień dla naszej Europy.